Witam wszystkich drogich słuchaczy na dzisiejszym wykładzie ze zborów w Chełmie. Dzisiaj, tak jak było zapowiedziane, zastanowimy się nad tematem odpoczynek wierzącego. Jak wygląda taki odpoczynek w wypadku osoby wierzącej? No i na czym polega ta wiara, która daje ten odpoczynek? I rozpoczniemy sobie od odczytania tekstu Żydów 4:3. Żydów 4:3. Bo do odpoczynku wchodzimy my. Zaraz, zmienię sobie tutaj przekład. Bo do odpoczynku wchodzimy my, którzy uwierzyliśmy, jak powiedział. Dlatego przysiągłem w moim gniewie, że nie wejdą do mojego odpoczynku, choć jego dzieła były dokonane od założenia świata. Tutaj jest mowa o tym, że ci, którzy wierzą w Boga, wchodzą do pewnego rodzaju odpoczynku. Na czym polega wiara? W życiu wierzącego możemy wyróżnić takie cztery okresy i one są analogiczne, tak jak dzieło urzędowe naszego Pana, które Bóg mu powierzył do wykonania. Odczytajmy sobie 1 Koryntian 1:30. 1 Koryntian 1:30. Lecz wy z Niego jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością i uświęceniem i odkupieniem. I tutaj ta mądrość to jest jakby Chrystus ma, Jezus ma dla nas funkcję nauczającą, jest nauczycielem dla nas. Stał się dla nas sprawiedliwością, czyli stał się naszym usprawiedliwicielem, uświęceniem, poświęceniem, czyli naszym poświęcicielem i odkupieniem. Tutaj jest mowa o wyzwoleniu naszym z grzechu. On nas wyzwala z grzechu. Jezus nie wykonuje tego urzędu nauczycielskiego inaczej niż pozostałe. Raczej funkcja nauczycielska zawsze jakby jest związana z tymi pozostałymi funkcjami, czyli tak jak mówiłem, te trzy urzędy jakby działają odrębnie, nie przenikają się, ale tak jakby zawsze występuje ta funkcja nauczycielska. Przy każdej tej innej funkcji zawsze pewien rodzaj wiedzy musi być przekazany przez Jezusa dla nas. I rozpoczniemy sobie analizę wiary i odpocznienia usprawiedliwienia. Jezus daje pewne nauki dotyczące usprawiedliwienia, aby nas obdarzyć wiarą usprawiedliwiającą. Jest to zapisane w Rzymian 5:1. Rzymian 5:1. Będąc więc usprawiedliwieni przez wiarę, mamy pokój z Bogiem przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Usprawiedliwienie, nauki o usprawiedliwieniu polegają, zasadzają się na nauce o pokucie ku Bogu i wierzę w Pana naszego Jezusa Chrystusa. Myśli, jakie są podane przez Boga o pokucie, są następujące. My jesteśmy grzesznikami znajdującymi się pod przekleństwem adamowym, również pod dodatkowym przekleństwem wynikającym z naszych własnych aktualnych grzechów przeciwko Bogu i również ludziom. Drugie to powinniśmy odczuwać dotkliwy smutek i nienawiść do naszych dziedzicznych i aktualnych grzechów oraz je opuścić. I trzecie, powinniśmy rozwijać najwyższą miłość do Boga i równą miłość do bliźniego, do człowieka. Są to główne nauki usprawiedliwiające o pokucie, którymi nas Jezus oświeca. W związku z naszym usprawiedliwieniem Bóg oświeca nas również przez Jezusa w zakresie wiary przez następujące nauki, że z czystej łaski, bez jakiegokolwiek zobowiązania, Bóg dał swojego jednorodzonego Syna na śmierć, aby stał się za nas okupem. Za Adama i w nim za całe jego potomstwo, czyli cały rodzaj ludzki. Że Jezus przez swoją śmierć uzyskał zasługę dostateczną do wymazania długu śmierci Adama i naszego wobec boskiej sprawiedliwości. Że przez wypełnienie zakonu, czyli prawa, które Bóg dał Żydom, on wypełnił wymagania dotyczące sprawiedliwości zakonu i odkupił wszystkich podlegających zakonowi, aby mogli żyć. Jeżeli pokutując za grzech i starając się postępować sprawiedliwie, grzesznik serdecznie wierzy w boską obietnicę na podstawie zasługi Chrystusa, dotyczącą przebaczenia jego grzechów, przykrycia go sprawiedliwością Chrystusa, przyjęcia go do społeczności z sobą, dopomożenia mu do poznania stosownej prawdy oraz prowadzenia sprawiedliwego życia. Bóg na podstawie zasługi, którą Chrystus zdobył, udzieli mu z łaski, bez jakiejkolwiek zasługi jego strony, następujące błogosławieństwa. Przede wszystkim błogosławieństwo przebaczenia jego grzechów wynikających z Adama, z grzechu Adama, przypisania zasługi Chrystusa, społeczności z Bogiem, dania odpowiedniej wiedzy i pomocy do sprawiedliwego życia. I w tym właśnie Jezus wykonuje swój nauczycielski urząd w zakresie usprawiedliwienia. Poucza nas, jak mamy postępować, jak mamy wykonywać naszą wiarę, aby być w tym stanie usprawiedliwienia. Musimy właśnie praktykować tą wiarę usprawiedliwiającą z dnia na dzień. Nie tak, że raz zostaliśmy usprawiedliwieni i już będziemy usprawiedliwieni cały czas. Musimy z dnia na dzień odnawiać tą jakby wiarę, która daje usprawiedliwienie i jakby te podstawy tej wiary odnawiać. Żydów 11:1. A wiara jest podstawą tego, czego się spodziewamy i dowodem tego, czego nie widzimy. Definicja wiary chrześcijańskiej to umysłowa ocena i poleganie nas serca na Bogu i Chrystusie do jakichś konkretnych myśli, które zawiera ta wiara. Tutaj w tym wypadku jest to wiara usprawiedliwiająca, dotycząca usprawiedliwienia. Czyli ona dotyczy takich myśli jak miłość Boga w daniu swego Syna jako okupu za nas. Rzymian 5:8. Lecz Bóg okazuje nam swoją miłość przez to, że gdy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Oraz sprawiedliwość Chrystusa i posłuszeństwo prawu zakonowi. Wiara w tych rzeczach danej jednostki, która ma być usprawiedliwiona, musi mieć znajomość, zrozumienie tych rzeczy, czyli umysłowe ocenienie i sercem spoleganie, czyli przyjęcie to do serca, aby te rzeczy stały się naszymi własnymi I będzie to wtedy wiara usprawiedliwiająca. Czyli przyswojenie tych obietnic jako swoich, jako tych z łaski ofiarowanych przez Boga właśnie do serca i jeszcze czynienie pewnych czynów, do których nas pobudzają, do których nas pobudzają te obietnice, ta wiara usprawiedliwiająca. Wiara jest jakby, można powiedzieć, takim symbolem ręki naszej, którą dajemy Bogu, czyli Bóg do nas wyciąga rękę z zasługą Chrystusa, z możliwością przebaczenia, a my musimy przez wiarę wyciągnąć swoją rękę, aby jakby mieć społeczność z Bogiem, czyli przyjąć ten łaskawy dar od Boga w oparciu o zasługę Chrystusa. To jest jedyna rzecz, którą Bóg wymaga od nas, abyśmy mogli dostąpić usprawiedliwienia. Tylko to nie jest jednorazowy akt, to jest jakby musimy powtarzać to. Czyli usprawiedliwienie składa się z przebaczenia przez Boga naszych grzechów dzięki śmierci Jezusa, przypisania nam Jego sprawiedliwości, a w wyniku usprawiedliwienia następuje przywrócenie społeczności między nami a Bogiem. Czyli między pokutującym i wierzącym grzesznikiem oraz dostaniemy odpowiednie nauki przez Jezusa w funkcji nauczycielskiej, aby taki człowiek, taki grzesznik mógł zrozumieć, jak powinien żyć sprawiedliwie, jak korzystać z tej wiedzy, oraz dostaniemy pomoc, żebyśmy mogli właśnie żyć sprawiedliwie. I ta wiara usprawiedliwiająca jest właśnie, można powiedzieć, że nabiera sensu to zdanie, wejdziemy do odpocznienia, któreśmy już wierzyli. Jedną właśnie z aspektów takiego odpoczynku wierzącego jest wiara usprawiedliwiająca. To jest podstawowa właśnie wiara, która daje nam odpoczynek. Ponieważ uzyskujemy pokój z Bogiem. Nie jesteśmy już z Nim we wrogich stosunkach, a jesteśmy z najwyższą istotą we wszechświecie w pokoju przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. I ten odpoczynek trwa tak długo, jak odnawiamy nasze usprawiedliwienie, czyli wyciągamy tą rękę do Boga. Jeżeli nie wyciągamy, jeżeli jakby to usprawiedliwienie zaniedbujemy, to ten pokój nasz staje się mniejszy, coraz mniejszy. Zatracamy tą łączność, tą społeczność z Bogiem. Przed usprawiedliwieniem nie było pokoju lub odpoczynku w stosunkach między Bogiem i grzesznikiem. Izajasz 48:22. Izajasz 48:22. Nie ma pokoju dla niegodziwych, mówi Pan. Inne tłumaczenia też mówią niepobożnych. Czyli ktoś, jeżeli sprawy boskie kogoś nie interesują, nie ma pokoju dla takiego człowieka. Widzimy, co się dzieje ogólnie w świecie. Wojny, konflikty. Ludzi w większości sprawy boskie nie interesują, więc tam pokój, jakby nie ma pokoju. Brak jest boskich zasad zapisanych w Biblii. Nie mówiąc już o pokoju usprawiedliwiającym. wierze usprawiedliwiającej. Dlatego nie może nastąpić taki pokój, gdyż Bóg jest niezadowolony, nie może mieć kontaktu z grzesznikiem, jest niezadowolony z jego grzesznego stanu. I gdy przez zasługę Jezusa nie przyjdzie do niego, to Bóg nie będzie miał z nim społeczności. Człowiek, tak jak mówiłem, również jakby nie pasuje mu sprawiedliwość Boża, jest niedostateczny, on to czuje i dlatego czuje, że nie jest w stanie pozostawać z Bogiem w harmonii. Wielu grzeszników zatwardziałych nie pragną pokoju z Bogiem, lecz tylko ci, którzy usłyszą nauki Boże, również doświadczenia nasuwające na ich umysł, że powinni się pogodzić z Bogiem, którzy uświadamiają sobie własną alienację od Boga, od Jego prawa i mają wyrzuty sumienia oraz poczucie winy, sami siebie potępiają, swój grzech, zauważają swój grzech, doznają głębokiego uczucia winy i potrzebę właśnie usprawiedliwienia. Tak jak zrozumiał to też Marcin Luther, który nie mógł własnymi uczynkami nic zdziałać, czuł się ciągle niedostateczny, czuł się grzesznikiem i zrozumiał, że jedyne usprawiedliwienie, jakie mu Bóg może dać, jest przez zasługę Jezusa Chrystusa i to z łaski, nie z jego jakby przyczyny. To daje pokój z Bogiem. To znaczy, jeżeli taki grzesznik wierzy w przebaczenie przez Jezusa Chrystusa, opuszcza swój grzech, pokutuje, pragnie postępować sprawiedliwie, wchodzi w pokój z Bogiem. Wtedy społeczność między Bogiem i wierzącym grzesznikiem jest przywrócona. Grzesznik wierzy, że zasługa okupu, którą Jezus zdobył, jest zupełnie wystarczająca do udzielenia mu przebaczenia i pokrycia go sprawiedliwością Chrystusa. I spełnia wymogi sprawiedliwości wobec Niego. To uczucie uwolnienia od grzechu pozwala widzieć boskie oblicze, symbolicznie widzieć, wiarą, które pochwala go dla jego postępowania, że wyciągnął tą rękę, którą Bóg mu dał, napełnia jego serce pokojem w akcie uwolnienia od potępienia prawa. I teraz życie sprawiedliwe i okazywanie posłuszeństwa staje się dla takiego grzesznika byłego przyjemnością. Nie wynika to z bojaźni przed karą lub z przymusu, lecz z umiłowania i z wdzięczności za ten okup, za to uwolnienie. Taki grzesznik z wdzięczności przyjmuje boską łaskę i pomoc i czyni to z przyjemności. Chce się wspinać na wyższy poziom, chce być sprawiedliwy, chce wyzbyć się tego grzechu, który ma i chce prowadzić sprawiedliwe życie. W niektórych przypadkach ci, którzy otrzymują ten pokój z Bogiem przez usprawiedliwienie, doświadczają ekstatycznej radości. Często są bardzo uwznieśleni, uduchowieni świadomością, że coś takiego zrozumieli, że otrzymali ten pokój z Bogiem. Ale jeżeli dziedzicznie są zdegradowani, nie występuje taka ekstatyczna radość, ale występuje głęboki pokój z Bogiem, wynikający z tego pełnego zrozumienia usprawiedliwienia. Wierzący, żyjący sprawiedliwie, ufający, że sprawiedliwość Chrystusa przykrywa jego grzechy, zachowuje swoje sumienie w pokoju i zadowoleniu. Jest to tym odpocznieniem, tym pokojem, do którego odnosi się Rzymian 5:1, czyli pokojem i wiarą usprawiedliwiającą. Teraz zastanowimy się troszeczkę nad wyższym jakby poziomem pokoju wierzącego, czyli pokoju poświęcenia. Tak samo jak mówiłem, wiara usprawiedliwiająca działa na podobnych zasadach jak wiara poświęcająca, czyli jest to umysłowa ocena i poleganie na serca na Bogu i Chrystusie. I w tej części umysłowej zawiera wiedzę i zrozumienie, w tym wypadku nie usprawiedliwienia, tylko zrozumienie poświęcenia, i sięga po inne prawdy, nie te dotyczące usprawiedliwienia, lecz te dotyczące poświęcenia. Tak jak usprawiedliwienie były to prawdy o łasce Boga w daniu swego Syna, aby był naszym Zbawicielem, i posłuszeństwo Jezusa wobec zakonu i śmierć. A podejmując krok w zakresie poświęcenia, jakby tutaj nasze usprawiedliwienie zostaje, nic tu się nie wyrzekamy, gdyż usprawiedliwienie to jest pierwszy krok i on musi być, a poświęcenie jakby jest to krok dalej, czyli usprawiedliwienie cały czas musimy utrzymywać, zachowywać w swym posiadaniu, ponieważ ono jest niezbędne, abyśmy mogli być przyjęci w poświęceniu. Prawdy, które są podstawowe do poświęcenia, to pierwsza to boski zamiar wyboru spośród lojalnych, usprawiedliwionych, takich, którzy chcą się poświęcić Bogu z wdzięczności za błogosławieństwo usprawiedliwienia i na skutek ocenienia charakterów Boga i Chrystusa. Czyli takie jednostki, które chcą się poświęcić, czy jakby pójść krok dalej, za te dary, które od Boga otrzymaliśmy, nie chcą pozostać na tym usprawiedliwieniu, tylko pójść krok dalej. Bóg obiecał, że na takich, którzy odpowiedzą na to wołanie do poświęcenia, staną się jego przed tysiącletnim poświęconym ludem oraz zostaną użyci do realizacji swych celów w tym wieku i również w celu w panowaniu Chrystusa, gdy w okresie tysiąclecia Chrystus będzie panował. Oni zostaną wtedy użyci jako słudzy, ci, którzy się obecnie poświęcają. W wieku Ewangelii obietnice dotyczące poświęcenia Bóg obiecał, że niektóre jednostki uczyni usposobionymi duchowo już w obecnym życiu i w przyszłości dostaną ciała duchowe. Również obecnie poświęcający się w innym czasie też będą uczynieni ludzkimi obrazami Boga już w obecnym życiu, a w przyszłości będą doskonałymi ludźmi po zmartwychwstaniu. I ci, którzy się poświęcają w obecnym życiu, będą, tak jak już mówiłem, narzędziami Boga do błogosławienia wszystkich rodzin, narodów i rodzajów ziemi. Zawiera się to w obietnicy, która jest zapisana w pierwszej Mojżeszowej. Pierwsza Mojżeszowa 22:17-18. Błogosławiąc będę ci błogosławić, a rozmnażając rozmnożę twoje potomstwo jak gwiazdy na niebie i jak piasek na brzegu morza. a Twoje potomstwo odziedziczy bramy swoich nieprzyjaciół. I tutaj jest mowa o pewnych klasach ludu Bożego, duchowych, czyli jako gwiazdy na niebie, czyli będą ci poświęcający się obecnie, zdobędą naturę duchową, oraz ci jak piasek na brzegu morza, czyli będą tutaj ziemską nagrodę zdobędą, ale oni będą uczestniczyć w błogosławieniu rodzaju ludzkiego w przyszłości. I odziedziczą bramy swoich nieprzyjaciół, o których powiemy, o tym ostatnim zdaniu powiemy troszkę później. Nie możemy myśleć, że Bóg oferuje nam pobudką do poświęcenia przez Boga są nagrody, które On daje. Nie, to nie jest dobra pobudka. Bóg zaprasza nas do poświęcenia z wdzięczności za Jego błogosławieństwo, z Jego oceny Jego charakteru i charakteru Chrystusa. To jest dobra pobudka do poświęcenia. Rzymian 12:1. Proszę więc was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali wasze ciała jako ofiarę żywą, świętą, przyjemną Bogu, to jest waszą rozumną służbą. To jest wasza rozumna służba. I tutaj jest zaproszenie do poświęcenia, jakby wynikające z oceny boskiego miłosierdzia, i to nie jest, tu nie ma żadnego przymusu, lecz prosi, tutaj apostoł prosi, żeby poszerzyć tą wdzięczność do Boga, aby stać się właśnie, pójść krok dalej i w tej wdzięczności i złożyć, oddać swoje życie Bogu, czyli poświęcić swoje życie Bogu. 2 Koryntian 5:14. Miłość Chrystusa bowiem przymusza nas, jako tych, którzy uznaliśmy, że skoro jeden umarł za wszystkich, to wszyscy umarli. Tutaj jest mowa, inne przykłady też mówią, przyciska nas, że miłość Chrystusa, to co Chrystus dla nas zrobił, jakby zobowiązuje nas. Jednostki, które czują tą wdzięczność, one zobowiązują nas, żeby właśnie oddać Jemu swoje życie, dlatego że On dla nas uczynił to, co On dla nas uczynił, z wdzięczności dla Niego, ze zrozumienia właśnie Jego charakteru, Jego celów. Po wykonaniu kroku poświęcenia występują dwie grupy doświadczeń. Pierwsze to konstruktywne doświadczenia uzdalniające poświęconych do wzrostu w wiedzy, łasce i służbie. A drugie to próbne doświadczenia, w których poświęceni bojują o dobry bój wiary. Celem podtrzymania opozycji wobec szatana, świata i ciała. Wzrostu wiedzy, łasce i służbie. Te pierwsze doświadczenia konstruktywne są naszymi doświadczeniami uświęcającymi, a te doświadczenia polegające na próbach, na opozycji, są doświadczeniami wyzwalającymi z grzechu nas. Tak jak Jezus daje nam oświecenie dotyczące naszego usprawiedliwienia, tak daje nam również oświecenie dotyczące naszego poświęcenia. Przede wszystkim On działa jako nauczyciel tutaj w tym urzędzie poświęcenia, w tej wierze poświęcającej. Pokazuje nam, na czym ono polega. Pokazuje, że polega na wyrzeczeniu się własnej woli i woli świata i przyjęcie woli Boga za swoją. Gdy wykonujemy tę instrukcję, wykonujemy ten krok, zostajemy wprowadzeni w stan uświęcenia. Jesteśmy ciągle oświecani przez naszego Pana w tym urzędzie nauczycielskim, aby utrzymywać nasz stan martwoty wobec świata i ożywienia wobec Boga. Ciągle nasz Pan jako nauczyciel daje nam te prawdy, abyśmy jakby podtrzymywali ten stan poświęcenia, tak jak wcześniej musimy podtrzymywać stan usprawiedliwienia. Następnie pokazuje nam, że mamy studiować, badać prawdę, rozpowszechniać ją i wprowadzać w czyn. Oraz być wierni, czujni, aktywni w czuwaniu i modlitwie. On w miarę naszego uświęcania daje nam coraz więcej szczegółów i prawd dotyczących praktykowania tych celów uświęcenia. Tak jak już mówiłem, w wieku Ewangelii były to klasy duchowe, do których te prawdy były na wyższym poziomie, troszeczkę do zdobycia natury duchowej w przyszłości i również ziemskie, które miały zdobyć tę ziemską nagrodę. Również obecnie lud Boży się do nich zalicza, czyli zdobycie ziemskiej nagrody i użycie ich jako sług w tysiącleciu, to te prawdy uświęcające troszkę na niższym poziomie są, nie w takim zakresie, jak dotyczące klas duchowych. Te klasy powinny więc rozwijać i praktykować wiarę poświęcającą w tych dwóch grupach obietnic. Każda w grupie obietnic dotyczących stosownych do nich. Tak jak maluczkie statko, czyli Kościół Chrystusowy, który miał zdobyć naturę boską, miał polegać na odpowiednich obietnicach dotyczących właśnie tej klasy, wierzyć tym obietnicom, przyswajać sobie i wprowadzać w czyn, reagować na nie. Tak również Wielka Kompania, czyli klasa troszkę niższa od Kościoła, również duchowa, miała przyjmować i praktykować obietnice dotyczące konkretnie tej klasy. Tak jak również poświęceni między wiekami, klasy starożytnych, godnych, młodocianych, godnych i obecnie poświęconych obozowników Epifanii, powinny praktykować obietnice dotyczące właśnie ich, tej konkretnej grupy, tej konkretnej klasy poświęconych. Taka wiara pobudzi członków każdej z tej klasy do umartwienia samego siebie, ożywiania wobec Boga, czuwania, modlitwie, głoszenia prawdy, rozwijania charakteru w harmonii z prawdą. Proces uświęcenia jest konstruktywny, czyli tutaj jakby to jest takie, można powiedzieć, że Bóg podlewa nas prawdą i rośniemy w cieplarnianych warunkach, czyli uświęcamy się w tych cieplarnianych warunkach. Tutaj nie należy do tego proces próbowania, doświadczania. Proces próbowania i doświadczania należy do jakby wyzwalania z grzechu. To jest taka część poświęconego życia. Nie możemy tak rozumieć, że najpierw Bóg nas zupełnie uświęci, czyli że pełny wzrost da nam przed próbami, a dopiero na końcu będą wszystkie próby. Nie. Jest to robione etapami. Gdy jakby wzrośniemy w pewnych zaletach naszego charakteru, to jesteśmy próbowani. w tych zaletach danego charakteru, a inne zalety charakteru jakby są też na przykład wzrastają. Czyli to jest jakby takimi krótkimi etapami robione. I w każdej jednostce może być to na innej zasadzie troszeczkę robione, bo Bóg zna każdego charakter i odpowiednio dostosowuje ten wzrastanie, ten proces uświęcenia, jak również ten proces wyzwalania dla każdego indywidualnie. Wiara poświęcająca musi, że tak powiem, być silniejsza niż ta wiara usprawiedliwiająca. Poprzednia wiara, czyli usprawiedliwiająca, rezygnuje z tego, co jest szkodliwe i praktykuje tylko to, co jest sprawiedliwe. A natomiast wiara poświęcająca rezygnuje z tego, co jest w ludzkiej ocenie dobre, może być, ale rezygnuje z tego na korzyść boskich zasad, misji poświęcenia i sprawiedliwości. Wiara poświęcająca zawiera w sobie o wiele więcej samozaparcia i ograniczenia ludzkich pragnień oraz aspiracji, aniżeli wiara usprawiedliwiająca. Z wiary poświęcającej wynika pokój Boży. Z wiary usprawiedliwiającej, tak jak mówiłem, wynika pokój z Bogiem, a pokój Boży wynika z wiary poświęcającej. Filipensów 4:7. A pokój Boży, który przewyższa wszelkie zrozumienia, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. Tutaj jest mowa właśnie o tym pokoju Bożym, który jest rezultatem wiary poświęcającej, zaufania w obietnice Boże, w cele Jego poświęcenia, w przyszłe rezultaty tego poświęcenia daje pokój, którego ludzie, którzy nie wchodzą w ten temat usprawiedliwienia i poświęcenia, zupełnie nie są w stanie zrozumieć, skąd ten pokój wynika. Tylko są w stanie zrozumieć to poświęceni. Głęboki pokój Boży. Jana 14:27. Pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam nie tak, jak daje świat. Niech się nie trwoży wasze serce, ani nie lęka. To jest drugi werset, który mówi o tym pokoju, który zostawia nam Jezus, który przewyższa wszelki rozum, który wynika z poświęcenia, z głębokiego kontaktu z Bogiem i wiary w Jego obietnicę. Świat również, który jest pod przekleństwem grzechu, posiada swój pokój. Jeżeli człowiek dobrze mu się wiedzie, doznaje pomyślności, ma dobrą rodzinę, dom, przyjaciół, jest poważany wśród ludzi, jest użyteczny, posiada pokój świecki, który daje świat. Ale w najlepszym razie kończy on się wraz z zakończeniem życia, a w najgorszym wcześniej, czyli kończy się wcześniej, gdyż ten pokój jest ulotny, nietrwały, nie taki, jaki daje pokój usprawiedliwienia, a tym bardziej pokój Boży, który daje pokój poświęcenia, który jest trwały, który obejmuje przyszłość, obejmuje życie wieczne, daje nadzieję życia wiecznego, że jesteśmy w społeczności z najwyższą istotą we wszechświecie, że która nam może dawać życie. To jest pokój, który jest trwały, który Nie ma trwalszego pokoju tutaj obecnie na tym świecie. Pokój poświęcenia jest taki, że świat nie może go ani dać, ani zabrać. On nie zależy tutaj od ziemskich pomyślności lub ziemskich nieszczęść. Zupełnie jest niezależny od tego. On spoczywa na obietnicach związanych przysięgą Bożą, które są tak niewzruszone jak boskie słowo. Nie ma nic trwalszego we wszechświecie niż boska obietnica, boskie słowo. Jest to pokój Boży, ponieważ to jest ten sam rodzaj pokoju, który Bóg posiada w swoim sercu, który przewyższa wszelkie ludzkie zrozumienie. Pokój Boży spoczywa na obietnicy Boga, iż On da posiadaczowi tego pokoju nowy umysł, serce i wolę już w tym życiu. Pokój ten nie martwi się, że Bóg nie dotrzyma swojej obietnicy. Nie trapi się myślą, że upadnie tak długo, jak jest posłuszny Bogu. Powierza wszystkie swoje sprawy Panu. Nie troszczy się na własną rękę o nic. Wszyscy poświęceni wiedzą, wierzą, że boski plan będzie wykonywany sukcesywnie i że zło oraz grzesznicy zostaną w końcu zniszczeni. Na początku tysiąclecia, w tysiącleciu, że jedynie dobro i dobrzy będą trwać na zawsze. Stąd właśnie Bóg nie martwi się o realizację swego planu, lecz w doskonałej pogodzie, w doskonałym pokoju, gdyż wie, że On ma moc, aby wszystko uczynić, ma spokój, tak jak i wierni, również dzielą z Bogiem ten pokój, że wszystko, co Bóg powiedział, jest w stanie uczynić. A On nas tak umiłował, że chce nas, że dał swojego Syna, aby nas odkupić i przywrócić do doskonałości. Także przez ten pokój wierni zachowują pogodę ducha i spoczywają, ufają w Bogu, spoczywają na Jego obietnicach. Teraz przejdziemy do trzeciego etapu, wyzwalania. Wiara i odpoczynek wyzwolenia. Jest to trzeci rodzaj wiary, który również ma swój pokój wypływający z tego rodzaju wiary. Na początku, tak jak poprzednie rodzaje, składały się z umysłowej oceny i polegania serca. Tutaj również to jest. On ma w tej części umysłowej swój własny rodzaj wiedzy, zrozumienia, który różni się od poprzednich rodzajów wiary. Również ma w poleganiu serca swój własny rodzaj zapewnienia, przyswojenia, reagowania, który również się różni od poprzednich elementów. Tutaj również nasz Pan działa jako nauczyciel w tym szczególnym rodzaju wiary wyzwalającej, aby nas posilać prawdami, abyśmy mogli się wyzwalać z elementów grzechu. Wiara wyzwalająca działa podczas konfliktu, walki, podczas cierpienia. Ona wychodzi z cieplarni, poddana jest różnym warunkom, tak jak zimno, gorąco, burza, susza. Chrześcijanie podani są stratom, zawodom, ograniczeniom, odstawieniom, wadom swoim i innych, trudnościom, koniecznościom, opozycjom, sprzeciwianiom, przesiewaniom, podziałom, niezgodom, nieporozumieniom, walkom, utratą społeczności, fałszywym naukom, fałszywym braciom, zdurzeniom, bólami, chorobami, karami, smutkami, prześladowaniami, niepewnościami. Jakub 1, 2, 3. Jakub 1, 2, 3. Poczytujcie sobie to sobie za największą radość, moi bracia, gdy rozmaite próby przechodzicie, wiedząc, że doświadczenie waszej wiary wyrabia cierpliwość. Tutaj jest mowa właśnie, że radością dla poświęconych powinny być przechodzenie tych prób, ponieważ one powodują to, że kształtujemy nasz charakter, że utrwalamy go. Tutaj jest mowa konkretnie o cierpliwości, że wyrabiamy sobie cierpliwość i to może być jedynie podczas tych prób osiągnięte. 1 Piotra 1,7. 1 Piotra 1,7. Aby doświadczenie wiary waszej, o wiele cenniejszej od zniszczalnego złota, które jednak próbuje się w ogniu, okazało się ku chwale, czci i sławie przy objawieniu Jezusa Chrystusa. To jest również mowa o tych próbach. Ogień, czyli doświadczenia symboliczne, próbują nasz charakter, próbują to, co żeśmy w okresie cieplanianym zdobyli, czy to rzeczywiście trwałe, czy się oprze tym trudnym warunkom. Pierwszy Piotra 4, 12-13. Umiłowani, nie dziwcie się temu ogniowi, który na was przychodzi, aby was doświadczyć, jakby was coś niezwykłego spotkało. Lecz radujcie się z tego, że jesteście uczestnikami cierpień Chrystusa, abyście i podczas objawienia Jego chwały cieszyli się i weselili. Tutaj też jest mowa o tym ogniu, że to jest uczestnictwo w cierpieniach Chrystusa, tak jak On, tak jak my Jego śladem, jako poświęceni, podążamy. Obietnice wyzwolenia różnią się od obietnic usprawiedliwienia i poświęcenia. Tutaj jest właśnie zawarte to zdanie, które wcześniej czytaliśmy z Mojżeszowej, a odziedziczy nasienie Twoje bramy nieprzyjaciół Twoich. Tutaj jest mowa o właśnie poświęconych, nasienie poświęconych, czyli poświęceni odziedziczą bramy swoich nieprzyjaciół. Nieprzyjaciółmi dla poświęconych są ich wady, zakorzenione głęboko w charakterze. I przez proces wyzwalania jakby poświęcony zdobywa te tereny tych nieprzyjaciół. Wyzwala się spod ich panowania, wyzwala się spod swoich wad i przez to dziedziczy właśnie te ich twierdze, którymi się obwarowali wewnątrz nas, w naszym charakterze, te wady. My po prostu wyzwalamy siebie od tych wad poprzez ten proces wyzwalania. I ta obietnica się spełnia. Jest to prowadzone podobnie jak na zasadzie wojennej, tak jak oblężenie miasta otoczonego murami, tak jak również my prowadzimy bitwę z tymi naszymi wadami, które się ufortyfikowały w naszym umyśle. Przeciwnik gromadzi przeciw nam wszystkie przykre doświadczenia i stara się odpierać nasze ataki. Często dochodzimy do takiego etapu, że wydajemy się, że nie jesteśmy w stanie pewnych rzeczy przejść. Ale ufamy tam, gdzie może, ufamy w Bogu, ufamy w Jezusie, że jesteśmy jednak w stanie zwyciężyć te wady dzięki ich pomocy. Tak jak Hiob głęboko ufał, był podczas najcięższych prób, poddany najcięższym próbom, Ijob 13:15. Ijob 13:15. Oto choćby mnie zabił, jeszcze będę mu ufać. Moich dróg będę jednak przed nim bronić. Że choćby umarł, on i tak będzie ufać Bogu. Jezus jako nasz oświeciciel, nauczyciel daje nam prawdy do wiary wyzwalającej, żeby dobrze prowadzić wojnę z szatanem, światem i ciałem. Walcząc z naszym zdeprawowanym usposobieniem, różnymi formami grzechu, błędu, samolubstwa i światowości, które zwalczają nasze nowe serca, umysły i wolę. Jezus pokazuje nam, że Jego Duch i Słowo są naszymi wodzami do prowadzenia tej wojny. Że musimy użyć naszych różnych form prawdy, sprawiedliwości, miłości i mocy do kontrolowania tej armii wobec naszych nieprzyjaciół. Obietnica wiary wyzwalającej zapewnia nas, że jeżeli będziemy walczyć wiernie i wytrwale, to boska przysięga gwarantuje nam zwycięstwo, czyli odziedziczymy bramy nieprzyjaciół swoich. Zupełnie zwalczymy grzech w nas, co da nam nagrodę życia wiecznego. Wiara wyzwalająca ma najwyższy stopień, jest to wiary, gdyż ona chodzi całkowicie bez widzenia. Musimy zupełnie zaufać Bogu, nie wiedząc czasami, w jakie doświadczenia wchodzimy. Musimy kierować się Jego słowem i opatrznością. Wiara wyzwalająca musi zachować tę wiedzę, łaskę i służbę, którą do tej pory zdobyliśmy, pomimo twardych, niemiłych, nieprzyjemnych, nieprzyjaznych i niesprzyjających doświadczeń. Wśród pokus, w ostrym konfliktom, z pokuszeniami szatana, świata i ciała. To jest wiara pola walki, wartowniczego czuwania, twardej kampanii i śmiertelnych zmagań. A ta wiara w każdej próbie, w każdej godzinie czyni nas zwycięzcami, codziennymi zwycięzcami, ponieważ tą walkę wyzwolenia musimy prowadzić aż do zwycięstwa. Ona ma również swój rodzaj pokoju. Tak jak wiara usprawiedliwiająca daje pokój z Bogiem, wiara uświęcająca pokój Boży, tak jak tutaj wiara wyzwalająca daje odpoczynek pomimo w warunkach niesprzyjających, nieprzyjemnych, niemiłych. Rzymian 5:3-5. Rzymian 5:3-5. Od 3 do 5. A nie tylko to, ale chlubimy się też uciskami, wiedząc, że ucisk wyrabia cierpliwość. A cierpliwość doświadczenie, doświadczenie zaś nadzieję. A nadzieja nie przynosi wstydu, ponieważ miłość Boga jest rozlana w naszych sercach przez Ducha Świętego, który został nam dany. To jest pokazany pewien proces wyrabiania po kolei zalet charakteru poprzez właśnie te uciski, próby. 2 Koryntian, 4 rozdział od 16 do 18. 2 Koryntian, 4 rozdział od 16 do 18. Dlatego nie zniechęcamy się, bo chociaż nasz zewnętrzny człowiek niszczeje, to jednak ten wewnętrzny odnawia się z dnia na dzień. Ten bowiem nasz chwilowy i lekki ucisk przynosi nam przeogromną, wieczną wagę chwały. Gdy nie patrzymy na to, co jest widzialne, lecz na to, co niewidzialne. To bowiem jest widzialne, jest doczesne. To zaś, co niewidzialne, jest wieczne. Tutaj chyba nie wymaga to komentarzy, jest pokazany ten cały proces wyzwalania. Bóg również ma ten pokój, gdyż szatan jest opozycją dla niego i sprzeciwia się ciągle w realizacji jego planu, nienawidzi tego planu, stosuje swoje narzędzia agentów, nauki, metody oraz stara się zniszczyć ten plan. Dlatego trwa ciągła walka między Imperium Szatana a Królestwem Boga. Wydawałoby się, że w obecnym złym świecie ten szatan już jest blisko zwycięstwa. Tak jak chrześcijanie byli prześladowani przez pogan, przez Żydów najpierw, przez pogan. W średniowieczu również byli prześladowani przez system papieski. I również przez niektórych protestantów, którzy poszli też w niewłaściwe kierunki. Ale zwycięstwa szatana były tylko pozorne. Bóg, korzystając z tej wszechmocy, posuwał swój plan do przodu wobec nieprzyjaznych warunków. Bóg w ogóle nie był zaniepokojony, ani udręczony, ani zakłopotany. On pozostaje w zupełnym odpoczynku, spokoju, pokoju, gdyż wie, że jego plan wyłoni się z jego walki z szatanem, wyłoni zupełne zwycięstwo. I on używa tylko szatana jako nieświadomego narzędzia, który posuwa do przodu jego zamierzenia. Ostrzy szlifuje swych świętych przez narzędzie szatana. Używa go jako młotka i dłuta, aby obrabiać żywe kamienie, a także jako ognia wypalającego żużel ze złota swojego ludu. Nasz Pan Bóg wie, że jego plan będzie miał powodzenie w każdym jego aspekcie. Izajasz 55:11. Tak będzie z moim słowem, które wyjdzie z ust moich. Nie wróci do mnie na próżno, ale uczyni to, co mi się podoba. I poszczęści mu się w tym, co do czego je poślę. Nasz Bóg mówi, że wszystko to, co on zamierzy, to zostanie wykonane. Potwierdzając to swoim autorytetem. Takim właśnie jest pokój, którego udziela wiara wyzwalająca. Tak jak Bóg, muszą oni walczyć wewnętrznie i zewnętrznie z diabłem, światem, swoim własnym ciałem. Poświęceni. Lecz ich wiara jest pewna i trwała. Oni wiedzą, że wszystkie rzeczy współdziałają pod boską kontrolą dla ich dobra. Rzymian 8:28. A wiemy, że wszystko współdziała dla dobra tych, którzy miłują Boga. To jest tych, którzy są powołani według postanowienia Boga. Wszystkie te próby, doświadczenia działają dla ich dobra, aby udoskonalić, oszlifować ich charakter, aby być kamieniami drogocennymi, nadającymi się do życia wiecznego. W zwycięstwie oni wiedzą, że ich okręt wiary stawi czoła tym wszystkim falom i dotrze w końcu do spokojnego portu. Zwycięstwie mogą wydać okrzyk: jestem spokojny w czasie burzy. Z czasem burza opadnie i zmieni się w wieczny spokój, a wzburzone fale wygładzą się jak lustro. Także piękny daje pokój nam trzy rodzaje pokoju, trzy rodzaje wiary. pokój usprawiedliwienia, pokój poświęcenia i pokój wyzwolenia. Piękny dla nas Bóg i nasz Pan Jezus przygotowali rodzaje pokoju i życzę wszystkim, aby weszli poprzez wyrobienie tych trzech rodzajów wiary, trzech rodzajów pokoju, aby weszli do wiecznego odpoczynienia, do życia wiecznego, czego ja sam również pragnę. Na tym kończę. Dziękuję.